Tytuł tygodnia.
Joanna Siedlecka. Czarny ptasior. Wydawnictwo Czerwone i Czarne.
Mówi autorka Joanna Siedlecka.
Z kim ta Siedlecka rozmawiała? Z ciemną wiochą, prawda? Z prostakami. My wiemy najlepiej, jak wyglądało, że nie przedstawiłam drugiej strony. Jakiej drugiej strony? Inni wiedzieli tylko to, co on im mówił, prawda? I tak tylko z nimi rozmawiałam. Ze świadkami. Spisałam ich w ostatniej chwili. Także... przecież nikt nie zajmował się nimi, tylko wszyscy Kosiński. A ci ludzie? A co ci ludzie myśleli? Przecież oni tą książkę odebrali, bo to oni tam już słyszeli o tej książce. A mało kto czyta, wie pan, jak to na wsi. Na wsi nie ma czasu czytać książek. Ale słyszeli, że ten mały Jurek, ten mały Kusiński, jak oni mówi, że ich tam obczernił, byś obsmarował. I że to jest nieładnie po prostu, bo jednak oni ryzykowali. To jak im odpłacił, tak?
Książkę Czarny Ptasior przypominamy w związku z najnowszym wydaniem w języku angielskim, które ukazało się w Stanach Zjednoczonych.
Czyta Joanna Divina. Po powrocie z Warszawy Edward Warchoł i jego szwagier próbowali czytać malowanego ptaka. Kilku sąsiadów z Dąbrowy, pracujących w Stalowej Woli, również go kupiło. Przerzuciło, pożyczyło. Także większość wsi zna książkę, choć mało kto dobrnął do końca. Nie dało się. Reszta natomiast tylko o niej słyszała. I dopiero zawrzało. Wpuść wilka, to cię zje, mówili. Nigdy nawet o nich nie wspomniał. Odprawił Warchołów nie tylko ze względu na starego, ale i swoją książkę. Czy mógł spojrzeć im po niej w oczy? Dziwne, że w ogóle przyjechał. Nie bał się. Wprawdzie w uczonym, trudnym do przebrnięcia wstępie, w wywiadach wyjaśniał niby, że rzecz się dzieje w krainie mitycznej, nieumiejscowionej, że nie ma miejsca akcji, nazwy kraju, a tym bardziej wsi, żadnych nazwisk, konkretów. Ale to tłumaczenie dobre dla wszystkich, tylko nie dla nich. Jaka kraina mityczna, skoro to kubek w kubek Dąbrowa i okolica? Zupełnie prawie niezmieniona? Akcja ptaka toczy się w kilku położonych obok siebie wsiach, czyli tak samo jak historia Kosińskich. Mieszkali wprawdzie w Dąbrowie, ale chodzili do kościoła, do Woli. Kępa ich żywiła. Rzeczyca okrągła przechowywała podczas akcji i obław. Rzeczyca długa milczała, jak wszyscy. Oczywiście krajobraz książki to głównie Dąbrowa właśnie, tak jak wsie z ptaka. Leży przecież obok wielkich lasów, w których również ukrywał się miejscowy Żyd, czyli Karol Libeskind. Były opuszczone wojskowe bunkry o potężnych ścianach ze zbrojnego betonu, pełne może nie tyle szczurów, co zwykłych kretów. Walczyła biała oraz czerwona partyzantka i biali mścili się na wszystkich podejrzanych o sprzyjanie czerwonym. Czerwoni karali wioski, które sprzyjały białym, a czasem oba ugrupowania napadały na siebie, mordując się wzajemnie. I w Dąbrowie ciągnęły się lasem tory kolejowe, którymi przejeżdżały, tak jak w ptaku, transporty wojskowe oraz Żydów do Majdanka. Dąbrowa, tak jak wieśniacy z ptaka, biegła je oglądać. Wcale jednak nie z ciekawości, czy też żeby pomachać wesoło do maszynisty, tylko dowiedzieć się, co się dzieje, kogo tym razem wywożą, dokąd. Nie było przecież radia, telewizji, gazet. I tory właśnie stawały się swoistym źródłem informacji. Biegali więc patrzeć, ale z przerażeniem, ze ściśniętym sercem. Wiedzieli, że po Żydach przyjdzie kolej na nich. Mały Kusiński też zresztą latał. Barak Warchołów znajdował się tuż obok torów. W sąsiedniej kępie był też most kolejowy na Sanie, strzeżony dniem i nocą przez Niemców, czyli tak jak w ptaku, gdzie w pobliżu wioski most kolejowy spinał strome skalne zbocza. Pomiędzy nimi płynęła szerokim korytem rzeka. Żołnierze w hełmach warowali przy działach, a zwisający ze zwieńczenia żelaznej konstrukcji kanciasty znak swastyki, wyszyty na fladze, skręcał się na wietrze. W Dąbrowie były i są do dziś moczary i trzęsawiska, choć wcale nie takie rozległe i groźne, jak przesadzał w ptaku. Miejscowi, którzy je znają, chodzą po nich, a raczej skaczą bez problemów. Dąbrowa miała również i ma ziemie marne. Była przed wojną biedna i nędzna. Morga, piachu to było coś. Dlatego właśnie nie hodowała krów, tylko tak jak wieśniacy z ptaka, kozy oraz króliki, które byle co jadły. Wygłodzona, niczym oni, też witała z radością porę grzybobrania. Żyła nie tylko z piaszczystej ziemi, ale i z lasu, grzybów, malin, jagód. Na pewno była również, trudno ukryć, zacofana. Choć miała czteroklasową szkółkę, a klasy wyższe i gimnazjum w niedalekim Radomyślu oraz Rozwadowie, gdzie chodziły dzieci zamożniejszych gospodarzy. Rzeczywiście jednak większość dorosłych nie umiała czytać ani pisać. Leczyła się ziołami, pijawkami, zamawianiem, ale nie z ciemnoty, tylko z braku pieniędzy. Lekarz kosztował. I tak jak w ptaku, nie znano elektryczności, a bite drogi stanowiły rzadkość. Chaty zbudowane były z bali, oblepiane z obu stron gliną zmieszaną ze słomą. Ściany głęboko zapadłe w ziemię podtrzymywały kryte strzechą dachy zwieńczone kominami wykonanymi z gliny i wierzbowych witek. I tak jak w ptaku, również wieś była odległa, izolowana od świata, choć właściwie bez przesady. Niedaleko przecież Radomyśl, Rozwadów, Stalowa Wola. Do czasów partyzantki rzeczywiście niewielka, cicha przystań. Przed wojną tylko 30 kilka numerów, czyli dymów, jak się tu mówi. Ludzie też może i ciemni, wyjątkowo zabobonni, mówiący dziwnym narzeczem, nierozumiejący języka warstwy wykształconej, jakim posługiwał się chłopiec. Ciemnowłosy, czarnooki śniady, niczym mały Kusiński. Ale co chyba najważniejsze, przyzwoici, bogobojni, uczciwi. Czy narażaliby się inaczej dla nieznanej im przecież nietutejszej żydowskiej rodziny? Trzymaliby ją, i to bezinteresownie, 2,5 roku? Joanna Siedlecka, Czarny ptasior. Wydawnictwo Czerwone i Czarne.